Radio RMF 24 we wtorek, 5 maja. W piątek ma być podpisana umowa w sprawie SAFE. Mają trafić do Polski pierwsze pieniądze z tej gigantycznej góry gotówki. 44 miliardy euro do wydania. Dużo pieniędzy. To teraz na co je mądrze wydać? O tym porozmawiamy z naszym gościem, z politologiem, doktorem Łukaszem Stachem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
To od czego zaczynamy w takim razie? Od bojowych wozów piechoty Borsuk, od systemu antydronowego SAN? Co jest taką pierwszą pilną potrzebą naszej armii, jeśli pan patrzy na tę listę, bo ta lista pewnie jest dosyć długa?
Lista potrzeb polskich sił zbrojnych jest bardzo, bardzo długa. Przede wszystkim jednak tutaj zwróciłbym uwagę na kwestie związane z systemami obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej i przeciwdronowej. No, doświadczenia konfliktu na Ukrainie pokazują, że to stało się kluczową kwestią. Przecież Rosja stara się naciskać na Kijów, stara się doprowadzić chociażby do paraliżu ukraińskiej energetyki poprzez ataki rakietowo-dronowe wymierzone w system energetyczny. Musimy pamiętać, że na terenie Polski znajdują się bazy polskie, natowskie, które trzeba chronić przed tego typu atakami i właśnie obrona przeciwrakietowa, przeciwlotnicza, przeciwdronowa wydaje się być kluczowa. Bez skutecznych metod neutralizacji zagrożenia właśnie z powietrza, począwszy od małych dronów, skończywszy na rakietach hipersonicznych, no co z tego, że my będziemy mieli silną armię lądową czy silne lotnictwo, jak istnieje ryzyko, że one zostaną zniszczone.
Ale pana zdaniem, przepraszam, że wejdę w słowo, to powinniśmy zainwestować w ten program SAN przede wszystkim, bo to jest nasz program, rozumiem, budowany naszymi możliwościami, czy jednak wejść w tą kooperację polsko-ukraińską?
Generalnie rzecz biorąc powinniśmy skorzystać z doświadczeń Ukrainy, ale przede wszystkim rozwijać własne zdolności. Przecież one istnieją, polskie podmioty oferują rozwiązania antydronowe i powinniśmy inwestować przede wszystkim w nadwiślański przemysł obronny. Wtedy te pieniądze safe, bo pamiętajmy, to nie jest żadna darmowa gotówka. To jest kredyt, który trzeba będzie spłacić. To jest bardzo duży kredyt, który trzeba będzie spłacić. Jeżeli te pieniądze wydamy w Polsce, one tutaj zostaną i spłata kredytu będzie łatwiejsza. Przy okazji te wydatki napędzą nasz wzrost gospodarczy. Natomiast jeżeli zaczniemy te pieniądze wydawać za granicą, no to wtedy pojawi się pewien problem, bo nie napędzi to mocno naszego wzrostu gospodarczego, a zadłużenie pozostanie.
A no właśnie, tu jest pewien kłopot, dlatego że czas nas goni, bo tylko do końca maja możemy podpisać umowy, czy renegocjować, czy aneksować umowy, które mamy z naszymi zakładami zbrojeniowymi. To jest bardzo mało czasu.
Tak, to jest bardzo mało czasu, ale to jest pytanie o po pierwsze, jak funkcjonuje państwo polskie, a po drugie o poziom skłócenia naszych elit politycznych. No tutaj jednak ta polaryzacja, którą obserwujemy wszyscy, no uniemożliwia racjonalną dyskusję na temat programu zbrojeniowego, no w tym wypadku na temat programów związanych z SAFE. Obie strony okopały się na swoich pozycjach. Nie ma woli porozumienia politycznego w tak niezwykle istotnej dla państwa kwestii. No i to powoduje, że wszystkie procedury ulegają opóźnieniu, no bo co, my kłócimy się o to, czy SAFE jest dobry, czy zły, a nie rozmawiamy o tym, jak racjonalnie go wykorzystać, ewentualnie jakie racjonalne alternatywy możemy zaprezentować. A znajdujemy się w trudnej sytuacji.
To panie doktorze, w takim razie pańskim zdaniem, czy polska grupa zbrojeniowa, to co mamy w tej chwili, jest gotowa do wchłonięcia aż takich pieniędzy tak szybko?
Nie sądzę, żeby polska grupa zbrojeniowa była w stanie zaabsorbować aż tak gigantyczne pieniądze. Część z nich tak, natomiast wszystkie nie. Natomiast przede wszystkim to już dawno powinny istnieć kalkulacje, które wskazują, na co możemy wydać pieniądze efektywnie, w miarę szybko w polskim przemyśle obronnym. Zarówno polska grupa zbrojeniowa, jak też pamiętajmy, przecież istnieje sektor prywatny, który rodzi sobie całkiem dobrze. I tutaj również moglibyśmy go właśnie wspomóc tymi środkami. Chodzi o to, żeby te pieniądze wydawać w polskim sektorze zbrojeniowym. Mniej patrzmy, czy te podmioty są prywatne, czy publiczne.
Pan mówi oczywiście chociażby o takich grupach jak WB, prawda? Ona też jest znana z tego chociażby z produkcji dronowych, ale wczoraj rozmawiałem z wiceministrem Pawłem Zaleskim, który sugerował, że są 2-3 takie podmioty, które próbują na tym wszystkim jeszcze zarobić. To znaczy widząc, że jest duża kasa do wydania, że duże pieniądze są do wydania, mówiąc już tak kolokwialnie, to próbują podbić cenę, rzucając na stół dużo większe sumy niż były do tej pory w rozmowach.
No jest to mechanizm znany. Nagle po latach, powiedzmy, zastoju pojawiają się na stole ogromne pieniądze i każdy chce uszczknąć z tego tortu. Zadaniem aparatu państwa jest pilnowanie, aby polski podatnik, bo przecież on będzie spłacał ten kredyt, nie został poszkodowany i polskie państwo nie zostało po prostu poszkodowane. Przecież obserwowaliśmy to, co działo się w Rumunii, gdzie nagle pojawiły się informacje, że ceny sprzętu wojskowego wzrosły o 30%. No, pojawiły się pieniądze, zaczynają działać prawa popytu, podaży, ale także zaczynają działać różnego rodzaju mechanizmy, no, które no, mają przede wszystkim zmaksymalizować zysk u niektórych podmiotów. Doskonale znamy ten mechanizm i zadaniem aparatu państwa jest ochrona interesów polskiego społeczeństwa i polskiego podatnika.
Wiadomo, że sejf służy budowaniu obronności. Wiadomo też, że sejf jest tak pomyślany, żeby budować obronność ogólnoeuropejską i uruchomienie, chodzi też o uruchomienie ogólnoeuropejskiego przemysłu zbrojeniowego. Pańskim zdaniem, w którym kierunku polskie zakłady zbrojeniowe będą patrzeć w przypadku tej ewentualnej kooperacji z innymi zakładami zbrojeniowymi?
No tutaj musimy bazować na tym, co już zostało wypracowane. No, przede wszystkim pamiętajmy po pierwsze, że jednak gro uzbrojenia zakupiliśmy ze Stanów Zjednoczonych i z Korei Południowej. Natomiast jeżeli chodzi o Europę, no współpracujemy w kwestiach modernizacji marynarki wojennej ze Szwecją i z Wielką Brytanią. Jeżeli chodzi o systemy przeciwlotnicze, tutaj również pewna współpraca z Wielką Brytanią. O pytanie, co Niemcy, co Francja? No to są dwa główne podmioty na rynku zbrojeniowym, ale skala zakupów Polski w Francji czy w Niemczech jest jak do tej pory niewielka. Też musimy pamiętać o tym, że firmy niemieckie i francuskie są bardzo zainteresowane na wejściu na lukratywny polski rynek zbrojeniowy. Także tutaj istnieje pewne pole do współpracy, no ale jednak przede wszystkim powinniśmy dbać o to, aby rozwijać te zdolności, które już pozyskaliśmy. Mniej zastanawiać się, co kupić nowego. Oczywiście należy wypełnić pewne istniejące luki, ale przede wszystkim też powinniśmy zastanowić się, jak to, co kupiliśmy, pospinać w jakiś działający system. Bo można kupić samoloty, czołgi, okręty, ale jak to nie jest spięte razem, to po prostu nie działa.
A to już nie będzie kwestia safe, to już bardziej rozumiem kwestia planowania strategicznego, to bardziej kwestia odpowiedzialności resortu obrony i czy tych wszystkich komórek, które odpowiadają za bezpieczeństwo. To zapowiadane podpisanie porozumienia przez Donalda Tuska z Wielką Brytanią, ono myśli pan oznacza właśnie także rozbudowanie współpracy militarnej, na przykład zakupy uzbrojenia wprost z Wielkiej Brytanii?
Pytanie, co możemy kupić od Wielkiej Brytanii, no czego właśnie Jeszcze nie kupiliśmy. Wielka Brytania i jej przemysł zbrojeniowy, no wyjąwszy domenę morską i powietrzną, jednak znajduje się w pewnym kryzysie. Wielka Brytania na przykład straciła bardzo poważne kompetencje, jeżeli chodzi o produkcję czołgów, ona gwałtownie uległa załamaniu. No my tutaj też powinniśmy rozwijać współpracę z tymi partnerami, z którymi już współpracujemy. Ich jest całe mnóstwo. Także rozwijajmy to, co posiadamy. Niekoniecznie zawsze szukajmy nowych pól, ponieważ no, mnożenie bytów może w tym wypadku się nie sprawdzić. Jak najbardziej Wielka Brytania jest istotnym partnerem dla Polski, także jeżeli chodzi o politykę względem Rosji, a dlatego też te relacje powinny być rozwijane, ale przede wszystkim no, szanujmy pieniądze polskiego podatnika, wydawajmy je mądrze.
A wydamy wszystkie pańskim zdaniem?
A nie sądzę. Tutaj musimy pamiętać o tym, że no, ten czas jest jednak krótki. Pieniądze do wydania są bardzo duże. No i też pytanie, czy my wydamy je z sensem, czy my wydamy je bezsensownie. Tu nie chodzi o to, żeby wydawać pieniądze, bo one są, ale wydawać je mądrze. Pamiętajmy o tym. I to jest bardzo ważna rzecz, o której mało się mówi. Koszt zakupu uzbrojenia to około 30% kosztów jego użytkowania. Pozostałe 70%, to w niektórych przypadkach 60%, to jest koszt jego utrzymania. My możemy wydać miliard euro bez sensu, a potem jeszcze dołożymy 2, 3, 4 miliardy na utrzymanie tego czegoś, co nie jest nam potrzebne. Dlatego też przede wszystkim był pewien czas na przygotowanie listy zakupów i mam nadzieję, że ona jest doprecyzowana, także rozpisane są koszty utrzymania tego sprzętu w dłuższej perspektywie.
Tak mówi nam dr Łukasz Stach, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękujemy za rozmowę i za spotkanie.
Dziękuję państwu za uwagę, życzę miłego dnia.
Kłaniamy się oczywiście również do miłego dnia, życzeń miłego dnia się dokładamy.